Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Bardzo często w naszych rozmowach mówimy, przedstawimy Państwu artystę, którego zaledwie jeden obraz mamy w kolekcji Prochasków. Dzisiaj sytuacja absolutnie wyjątkowa, ponieważ dzieł artystki, o której mówić będziemy, jest mnóstwo w Galerii Sanockiej.
Tak, mówimy dzisiaj o Alice Madejskiej. Nawet nie chcę dokładnie mówić, kiedy ona się urodziła, bo znakomicie kamuflowała datę urodzenia. Zmarła w 2004 roku. Oczywiście nie jest artystką z pokolenia Franciszka Prochaski. Nie mogli się znać. Teoretycznie mogli, bo ona do Paryża wyjechała w latach 60. Z reguły los naszych artystów, o których mówimy, wyglądały tak, że albo jechali tam po to, żeby się skontaktować ze sztuką światową, żeby może udało im się zrobić może jakąś nawet mini karierę w tym Paryżu. Potem w okresie wojny, no to mamy niestety żołnierzy artystów, będziemy o nich też mówić, którzy nie mogą wrócić właściwie do Polski, bo albo szli szlakiem Andersa, albo w inny sposób byli w oddziałach polskich na zachodzie i czują grozę przed powrotem do Polski. W przypadku Aliki ona jest czymś zupełnie odmiennym.
Chociaż, jeżeli mógłbym wtrącić, pochodzi z rodziny oficera Wojska Polskiego. Jej ojciec był porucznikiem Wojska Polskiego, także podejrzewam, dom pełen zasad nienaruszalnych, to wychowanie też miało znaczenie.
Powiem panu, że patrząc na życie Aliki, to raczej wszystkie normy były przekraczane, czyli stała się taką rasową artystką, dla której te normy, te, które przekazali rodzice, specjalnie nie są obowiązujące. Studiowała u Nachta Samborskiego, do którego też kiedyś dojdziemy, i studiowała w szkole w Sopocie.
Sopot w ogóle był bardzo ciekawym miejscem dla wielu artystów, którzy nie mogli dla siebie znaleźć miejsca w tych największych akademiach.
No właśnie, wtedy kiedy Cybis, Nacht Samborski nie chcieli się ugiąć pod presją socrealizmu, ale udało im się zmontować taką szkołę plastyczną na wybrzeżu. Dlatego dobrze, że taki wentyl bezpieczeństwa, chyba niezależnie jakoś od władz, albo uważaj, że to jest tak daleko od Warszawy, no to niech sobie ci durni artyści tam siedzą i coś tam sobie pacykują, nie socrealistycznego.
Gdy przegląda się jej życiorys, wyraźnie widać, że jest aktywną artystką. Bierze udział w wielu wydarzeniach artystycznych. Często wystawia, podróżuje. Wydaje się, że taki spełniony życiorys artystyczny.
Chyba tak, chociaż w monograficznym katalogu o niej cytuję coś takiego bardzo smutnego. Nikogo to nie obchodzi, co robię. Trudno sprzedać, to jest taki wolny cytat. A przecież jestem dobrą artystką. To przekonanie, że ona jest dobrą artystką, jest takie bardzo wyraziste u niej, aczkolwiek nie ma z tego powodu żadnej próby wynoszenia się ponad kogoś innego. No oczywiście, kiedy rozmawialiśmy, to mówiła mi o tych, którzy są jej przychylni, o tych, którzy są wrogo nastawieni. Zupełnie coś dla mnie bardzo mało zrozumiałego, jak wspomina Lebensteina i mówi, Lebenstein mnie nie lubił, bo był zazdrosny. Zazdrosny o sztukę, nie o nią, tylko o sztukę, że ona jest taka dobra. Więc jednak jakieś poczucie wartości absolutnie w niej było i naprawdę to jest świetne, bardzo wrażliwe, bardzo dyskretne malarstwo.
Ktoś, kto spotkał się z twórczością Aliki Madejskiej, z pewnością natychmiast rozpoznaje jej obrazy, bo ona utrzymywała je w swoich tonacjach. To są beże, brązy, delikatnie przenikające się ze światłem. Stosunkowo tę paletę łatwo rozpoznać.
Tak, chyba jednoznacznie się to narzuca każdemu, kto już miał okazję obcować z tym malarstwem. Zaczynała od takich syntetycznych, figuralnych kompozycji, pejzaży albo postaci, portretów. Potem odchodziła coraz bardziej w abstrakcję. Taki jak ten obraz, na którym widzimy tylko jakieś smugi, jakby naśladujące sploty w tkaninie. To wszystko ma swoją płytką, ale jednak przestrzenność, a przede wszystkim jest to taka subtelna gra pomiędzy światłem a cieniem. Takie to sfumato leonardowskie wydobyte w takiej wąskiej, małej skali. Te obrazy są z reguły monochromatyczne, tak jakby Arika bała się zaryzykować kolor. Jakiś mocniejszy kolor. Czasami w tych jeszcze figuratywnych obrazach widzimy jakiś mocniejszy akcent. Nie mamy ich tutaj na ekspozycji, chociaż kilka takich prac posiadamy w naszych zbiorach. Widzi pan, w tej gablocie, przed którą stoimy, mamy Janikowskiego specjalnie. Proszę zobaczyć, Janikowski jest tym radykalnym abstrakcjonistą. Tam u niego jest ten rytm abstrakcji geometrycznej, ta precyzja geometryczna zachowywana. Ale też jest to takie szukanie światła, szukanie niuansów pomiędzy czymś, co jest ciemne, przestrzeni wydaje się bardzo odległe, z czymś jasnym, co się do nas zbliża. I oczywiście u Ariki nie widzimy tej dyscypliny, w ogóle nie wchodziła jakby w abstrakcję geometryczną. U niej jest to wszystko miękkie, płynne. Nieraz zacierają się kontury tych owali, które są jakby głównym tematem. Wiemy, że to jest taki jej własny kosmos, taki świat zupełnie nieograniczony.
No w ogóle ten owal, koło, tondo, to jest coś bardzo dla niej charakterystyczne. Tu zresztą mamy kilka takich prac.
Właśnie, to są tonda. Pewnie nie miała po prostu na czym, nie miała jakby podobrazia w większym formacie, żeby spróbować zrobić duże tondo. Może byłoby tą dyscypliną, która przy tych niuansach, przy tych przechodzeniach formy byłaby właśnie czymś, co by to wszystko wiązało w całość.
Rozmawiałem z wieloma malarzami, mówią, forma tonda jest nieprawdopodobnie trudna. Wymaga pewnej wizji, wyrafinowania, dlatego malarze tak rzadko korzystają z tej płaszczyzny.
Tak, to prawda. To jest albo takie zderzanie, albo takie przenikanie się owych owali, ale też smug. Niech pan zobaczy, jak subtelna jest w tym obrazie, przed którym w tej chwili stoimy.
Kompozycja 1980, tak jest zatytułowana.
Tak, jak subtelna jest faktura. Gdzieś czujemy chropowatość, a gdzieś to się zupełnie rozpływa, mimo że mamy fakturę centek, jakichś śladów, jakichś takich fragmentów, ale z kolei farba jest położona tak płasko, jakby wtopiona w płótno, pasy, smugi zaczynają nam wychodzić jakby przed. Właściwie taka zasada, malarze to od dawna wiedzieli, Rembrandt to stosował, że jeżeli położy impasto, jakąś grubą farbę, która daje taki efekt płaskorzeźby wręcz, to te impasty idą w kierunku wzroku, czyli są jeszcze elementem, który już nie iluzjonistycznie, ale niemalże dosłownie buduje jakieś odległości przestrzenne. I ona, no w tym obrazie też świetnie to widać, jak ta faktura ulega tutaj przemianie.
W ogóle niepodobne do malarstwa. Wydaje się, że to są jakieś betony, a może jakaś warstwa, którą wykonuje rzeźbiarz, tutaj została nałożona?
Coś takiego, co pewnie może jest bardzo ciężkie, może to jednak jest płaskorzeźba, może to został zdjęty kawałek muru. Z tym, że widzimy, że to ma swój rytm, ma swoją poetykę, chciałby się powiedzieć. Przy Janikowskim mówiłem o poezji, o tej subtelności takiej poetyckiej. No, w malarstwie od Tycjana przynajmniej mówiło się, że niektóre jego kompozycje to jest właśnie ta poezja. To są utwory poetyckie. Oczywiście nie mam najmniejszego zamiaru zestawiać tych obrazów z wielkim malarstwem europejskim, ale w takiej mikroskali to jest język czystego wrażenia, czegoś, co jest w człowieku, czego się nie da nazwać, co powoduje, że widz ma jakieś skojarzenia, one nie muszą być takie, jakie miał artysta, ale dzięki temu, jeżeli poświęcimy trochę czasu, bo to jest w jakimś sensie sztuka o wiele trudniejsza przez to, że nie operuje konkretem, który rozpoznajemy. Tak. Ale jeżeli właśnie poświęcimy trochę więcej czasu, no to się szybko okaże, że to żyje, że to jakoś do nas mówi, że ta historia, która tutaj jest opowiedziana jakimiś formami tylko czysto plastycznymi, że może nam sprawić olbrzymią satysfakcję. Dla tych, którzy lubią malarstwo, nie przechodziłbym obok Janikowskiego, obok Madejskiej obojętnie.
To jest malarstwo, które się porusza. To są obrazy, które, mam wrażenie, są w nieustannej dynamice. Bardzo chcę się dotknąć tej faktury, żeby przekonać się, czy to na pewno na płaskiej powierzchni zostało namalowane, czy też ma rodzaj 3D.
Bardzo pięknie pan dostrzegł ten jakiś ukryty w tym wszystkim ruch. Oczywiście żadna gwałtowność, żadne kompozycje poprzekątnej, ale rzeczywiście, że trudno myśleć o stabilności. To jest troszeczkę, powiedziałbym tak, jak patrzymy w gwieździste niebo, jak patrzymy w kosmos, niby wszystko stoi, ale bez przerwy, jak upływa czas, przesuwa się przed nami. I tutaj ten dyskretny taki ruch, my wiemy, że ten ruch jest tam jakby zakodowany, jest jakaś potencja w tym ruchu. To takie smużenie w tamtym obrazie u góry, który widzimy, to wydobywanie się tych tonów z głębi, z jakiejś nieokreślonej przestrzeni. To jest jej język.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.